Książki pod lupą.
O nowej powieści Orhana Pamuka rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Rudowłosa to najnowsza powieść Orhana Pamuka, noblisty, postaci, która zapisała się już na kartach literatury światowej, zwłaszcza takimi wybitnymi dziełami, jak na przykład powieścią Nazywam się Czerwień czy Muzeum Niewinności. Orhan Pamuk to jest Turek, który stara się na kartach swoich powieści łączyć i powiązywać cywilizacje wschodu i zachodu, pokazywać trudne losy historii Turcji. W Rudowłosej swojej najnowszej powieści stara się czynić dokładnie to samo.
Główny bohater to młody chłopak, Cem, którego opuścił ojciec. Dowiadujemy się, że wcześniej zdarzało się już ojcu znikać. Dowiadujemy się, że ten młody chłopak musi stać się głową rodziny, musi zacząć zarabiać.
Decyduje się więc na to, aby mimo pewnych niebezpieczeństw, które w latach 80., kiedy rozgrywa się akcja powieści, rozpocząć budowę studni, zabiera się w podróż z mistrzem Mahmutem, który to mistrz będzie nam towarzyszył przez opowieść, przez historię Dżema. Będzie to opowieść o tym, jak ten młody chłopak próbuje zarobić całkiem dobre pieniądze, jak na tak młodą osobę, budując studnie. Te studnie budowało się trochę inaczej niż teraz. To była manualna robota, a miejsce wyboru tej studni wynikało z intuicji, przeczucia pewnego doświadczenia mistrza. Nigdy do końca nie wiadomo było, czy do wody dokopać się uda.
Kwestią podstawową, początkową było to, że wybierane było miejsce, gdzie najprawdopodobniej znajduje się źródło wody. I to budowanie studni, a także praca z mistrzem, to dla naszego bohatera nie tylko próba zarobienia pierwszych dużych pieniędzy, to również próba zmierzenia się z samym sobą, ze swoimi demonami, ale również poszukiwanie autorytetów, męskich autorytetów.
Jem, jako osoba, która wychowywała się bez ojca, na mistrza Mahmuta przekłada swoje oczekiwania wobec ojca. Dostajemy także tytułową rudowłosą, kobietę, która znajduje się w miasteczku nieopodal miejsca kopania studni. Kobieta ta jest dwukrotnie starsza od 16-17-letniego chłopaka i oczywiście to w niej znajduje główny bohater jakieś erotyczno-freudowskie marzenia na temat własnej matki. Ale także te dwie postaci, mistrz Mahmut i tytułowa rudowłosa, stają się odzwierciedleniem mitu o Edypie, który w jakiś sposób prześladuje głównego bohatera.
Tak, mit o Edypie to takie tło, które rozbrzmiewa w całej tej opowieści, ponieważ jest to mit, którym główny bohater jest zafascynowany, który przerabia od lat młodości w różnych wersjach. I niestety ten mit o Edypie powtarzany na kartach tej książki sprawia, że w pewnym momencie ta opowieść staje się bardzo oczywista.
Taka moja osobista impresja na temat tego, co się wydarzyło w tej powieści, polega na tym, że Orhan Pamuk to jest doskonały autor, który wie, jakich przypraw użyć, żeby powstało coś dobrego. Tak jak wspominałyśmy na początku, on próbuje dosypać coś z cywilizacji zachodu i tym czymś będzie tu opowieść grecka o Edypie, którą powtarza po Sofoklesie i próbuje znajdować w różnych tekstach kultury. Elementem ze wschodu będzie mit o ojcu i synu znanej arabskiej historii, która gdzieś przebrzmiewa w starych mitach i legendach w cywilizacjach Bliskiego Wschodu. Dodaje do tego piękną rudowłosą, czyli jakiś taki erotyczny wątek, który też miałby jeszcze bardziej nas pochłonąć, sprawić, że ta opowieść opowieść będzie jeszcze bardziej fascynująca. Autor ma przepis na dzieło literackie genialne, ale zdradzę pewną tajemnicę. Tytułowa Rudowłosa to kobieta, która włosy farbuje. Ten brak autentyczności znajduje się również w tej opowieści. Składniki są doskonale wyważone, natomiast brakuje tej opowieści ducha.
Jak dla mnie, autor bardzo dobrze oddał emocje głównego bohatera i to, że pomieszał te składniki, faktycznie wychodzi z tego całkiem ciekawa propozycja. Jednak w pewnym momencie, tak jak zauważyłaś, brakuje tego ducha, brakuje tego smaku. Wszystko jest tak pomieszane, że zadajemy sobie pytanie, ale do czego ma nas to doprowadzić i czy to nie jest trochę odgrzewane danie?
Jeżeli chodzi o język, to też nie jest taki język, którego ja oczekiwałabym od noblisty. Oczywiście wiadomo, że to jest nagroda koniunkturalna i nie zawsze za piękny język dostaje się Nagrodę Nobla, ale właśnie za te umiejętności stania na pograniczu kultur i pokazywania tego pogranicza i tego Pamukowi odmówić nie można. Ja jednak ciągle oczekuję, że w kolejnych jego powieściach dostaniemy historie nieco bardziej porywające i bardziej zaskakujące.
Po każdej wizycie właściciela działki, po każdej południowej przerwie nasze tempo zwalniało. Na równinie, oddalony o minutę marszu, stał sporych rozmiarów orzech. Chodziłem położyć się pod nim i tam zasypiałem. Tuż przed zaśnięciem przed oczami stawała mi Rudowłosa. Działo się to bez udziału mojej woli, wyglądała jak żywa, a na twarzy miała ów wyraz mówiący, że skądś mnie zna. Sprawiało mi to radość. Czasem myślałem o niej, gdy omdlewałem z gorąca w południowej porze. Było w tej fantazji coś, co przywracało mi nadzieję, napawało mnie optymizmem. Gdy robiło się bardzo gorąco, polewaliśmy się z Alim wodą i nieustannie piliśmy. Wodę w wielkich plastikowych butlach przywoziła co 2-3 dni furgonetka pana Hajrego. Dostarczała nam też jedzenie, które zamawialiśmy w miasteczku. Za produkty takie jak pomidory, margaryna Sana, chleb czy oliwki mistrz Mahmud płacił kierowcy, lecz wśród tych rzeczy za każdym razem znajdowała się też żywność wysłana przez żonę pana Hajrego. Arbuzy, melony, czasami czekolada i słodycze, a czasami znów nadziewana papryka, ryż z pomidorami albo pieczone mięso, których pełne garnki kobieta starannie przyrządzała w domu. Mistrz Mahmud cechował się wielką skrupulatnością w kwestii tego, co mieliśmy jeść na kolację. Każdego dnia po południu, nim przystąpił do wylewania betonu, kazał mi myć warzywa, którymi dysponowaliśmy, ziemniaki, bakłażany, soczewice, pomidory, zieloną paprykę, po czym z najwyższą starannością własnoręcznie je siekał i wrzucał do małego rondelka przywiezionego z Gebze, by następnie dodać odrobinę tłuszczu i postawić garnuszek na mocno przykręconym palniku przenośnej kuchenki. To ja odpowiadałem za to, by potrawa gotowała się powoli, aż do zachodu słońca, nie przywierając do dna.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!